Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę gospodarki stażowej w sektorze kreatywnym. Dowodzi on, że nie jest ona neutralnym etapem edukacyjnym, lecz systemowym mechanizmem reprodukcji nierówności społecznych. Autor stawia tezę, iż pod maską merytokracji i apelu do pasji kryje się aparat selekcji klasowej. Premiuje on osoby dysponujące wysokim kapitałem finansowym, społecznym oraz kulturowym. Poprzez analizę zjawisk takich jak pedagogika osmozy, mit mailroomu czy koncepcja fit, tekst obnaża mechanizm, w którym darmowa praca staje się kosztownym sygnałem determinacji, dostępnym jedynie dla uprzywilejowanych. W efekcie staż przestaje być pomostem do kariery. Staje się instytucją graniczną, która uczy młodych ludzi prekaryzacji i akceptacji systemowej niesprawiedliwości. W tym procesie uczelnie często pełnią rolę kapelanów wyzysku, legitymizując te praktyki w imię rzekomej zatrudnialności absolwentów. Wyobraźmy sobie młodego człowieka w biurze wytwórni muzycznej. Wykonuje proste prace, pozostając niemal niewidzialnym. Jeśli wychodzi punktualnie, uznaje się, że brakuje mu głodu sukcesu. Alexandre Frenet dowodzi, że taki stan rzeczy to symptom systemu. Mechanizm ten działa pod szyldem pasji i edukacji, jednak w rzeczywistości służy selekcji klasowej oraz produkcji darmowej pracy. Współczesny staż jest instytucją graniczną. Stoi on na styku edukacji, pracy i marketingu przedsiębiorstw. Gospodarka stażowa nie neutralizuje nierówności, lecz często je wzmacnia. Nie jest merytokratycznym filtrem talentu, lecz aparatem sortowania. Premiuje tych, którzy już dysponują kapitałem finansowym i społecznym. Pod powierzchnią kryje się twarda ekonomia ryzyka. Stażysta wykonuje pracę, lecz nie zawsze jest traktowany jak pracownik. Ta ontologiczna niestabilność statusu jest kluczem do systemu, gdyż stażysta jest strategicznie przesuwany między kategoriami ucznia i pracownika zależnie od potrzeb firmy. Prawo pracy dostrzega ten problem. Amerykański Departament Pracy wskazuje, że w przypadku firm nastawionych na zysk należy badać ekonomiczną rzeczywistość relacji. Test głównego beneficjenta sprawdza, czy staż zapewnia realne szkolenie i czy praca nie zastępuje obowiązków płatnych pracowników. Jeśli analiza wykaże, że stażysta w rzeczywistości jest pracownikiem, powinien otrzymać płacę minimalną oraz wynagrodzenie za nadgodziny. System wykreował wygodną szarą strefę, dlatego staż nie jest niewinną praktyką, lecz elementem politycznej ekonomii wejścia do zawodu. W sektorze kreatywnym konieczna jest inicjacja, by udowodnić, że potrafi się znosić niską pozycję. System Breaking In służy złamaniu oczekiwań, że praca powinna być płatna. Sektor kreatywny łączy wysoką atrakcyjność symboliczną z ogromną nadpodażą kandydatów. Pasja staje się walutą i zastępstwem prawdziwego przelewu. Ekonomicznie jest to przerzucenie ryzyka na podmioty słabsze. Stażysta staje się idealnym buforem, wystarczająco blisko pracy, by być użytecznym, lecz wystarczająco daleko od etatu, by nie generować kosztów. Gdy dobra okazja jest rzadka, przestaje działać retoryka, weź sprawy w swoje ręce. System musi kogoś wykluczyć. Oficjalnie decydują kompetencje, w rzeczywistości często zasoby, kontakty i kod klasowy. Sektor kreatywny lubi uważać się za przestrzeń otwartą. Jednak nieformalność często jest jedynie brakiem procedur, co oddaje władzę tym, którzy znają niepisane reguły. Tam, gdzie kryteria są mgliste, klasa społeczna przebiera się za naturalne dopasowanie. Gospodarka stażowa reprodukuje nierówności na trzech poziomach – finansowych, społecznym i kulturowym. Kapitał finansowy decyduje o tym, kto może pracować za darmo. Bezpłatny staż w drogim mieście nie jest darmowy. Wymóg inwestycji czasu staje się klasowym mechanizmem selekcji. Kapitał społeczny działa subtelniej. Staże często są wynikiem sieci kontaktów. Rodzice pełnią rolę konsjerżów kariery, wiedząc, jak ominąć kolejkę. Najbardziej zdradliwy jest kapitał kulturowy. W sektorze kreatywnym trzeba opanować branżowy luz i nieformalny kod zachowania. To ukryty program nauczania, którego nie ma w sylabusie. Tu rozbija się ideą merytokracji. Osoba z klasy średniej zna kod systemu intuicyjnie, osoba pierwszego pokolenia uczy się go dopiero w sytuacji oceny. To tak, jakby jedni przyszli na egzamin po kursie przygotowawczym, a inni przy pierwszym pytaniu dowiedzieliby się, z jakiego przedmiotu są odpytywani. Relacja między pracodawcą a stażystą w gospodarce kreatywnej jest zasadniczo asymetryczna. Pracodawca kontroluje dostęp do wiedzy i kontaktów, stażysta zaś dysponuje jedynie własnym czasem oraz kruchą równowagą między pokorą a asertywnością. Często pojawia się domniemanie niekompetencji nowej osoby. Brak zaufania sprawia, że stażysta nie otrzymuje merytorycznych zadań, a bez nich nie może rozwinąć swoich umiejętności. System najpierw blokuje rozwój, a następnie ocenia jego brak. Wzmacnia to mechanizm znany jako bramę de intern, zrzuć winę na stażystę. Osoba o najniższym statusie staje się idealnym absorberem błędów organizacji. Równocześnie stosuje się tak zwaną moralną narrację mailroomu. Przekonuje ona, że praca śmieciowa to nie wyzysk, lecz tradycja i test charakteru. To wygodna etyka, która zamienia obowiązek instytucji w cnotę jednostki. Współczesny rynek promuje pojęcie zatrudnialności, czyli employability. W praktyce jest to język przerzucenia odpowiedzialności. Człowiek zostaje przekształcony w mikroprzedsiębiorstwo reputacyjne. Ma zarządzać sobą jako marką i być autentycznym w sposób strategiczny, zoptymalizowany pod algorytm rekrutacyjny. Sukces interpretuje się tu jako przedsiębiorczość, porażkę zaś jako błąd w zarządzaniu sobą. Gdy sprawczość staje się obowiązkiem kompensowania systemowych zaniedbań, przestaje być wolnością, a staje się przymusem. Instytucje edukacyjne pełnią w gospodarce stażowej rolę dwuznaczną. Z jednej strony próbują odpowiedzieć na realny problem, że sam dyplom coraz rzadziej wystarcza, by wejść na rynek pracy. Z drugiej jednak uczelnie często stają się współproducentami kryzysu. Polityka staży dla wszystkich jedynie pogłębia nierówności. Instytucje czerpią z tego korzyści wizerunkowe. Tworzy to absurdalną konfigurację, w której student płaci uczelni za formalne uznanie pracy, za którą pracodawca mu nie płaci. Najostrzejszy zarzut dotyczy jednak roli edukatorów. Pomagają oni studentom reinterpretować złe doświadczenia jako konieczne lekcje. Edukacja nie może być kapelanem wyzysku. Pedagogika przez osmozę zakłada, że stażysta uczy się poprzez samą obecność w środowisku pracy. Ma obserwować i rozpoznawać niepisane reguły. W tej koncepcji kryje się prawda antropologiczna, że wiele kompetencji ma charakter milczący i praktyczny. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy ta prawda staje się alibi dla braku pedagogiki. Jeśli wiedza ma przepływać naturalnie, nikt nie musi odpowiadać za jej przekaz. Metafora ta jest naukowo podejrzana. W organizacji wiedza nie przepływa sama, lecz regulują ją hierarchia, czas i zaufanie. Dane National Association of College and Employers wskazują, że płatne staże dają szczególną przewagę, ponieważ można w nich powierzać realną pracę. Sercem tego systemu jest mit mailroomu, czyli amerykańska legenda o awansie przez pokorę i determinację. Niektórzy rzeczywiście awansowali z najniższych szczebli, jednak mit staje się niebezpieczny, gdy wyjątek uznajemy za regułę. Legenda mailroomu głosi, że jeśli jesteś wystarczająco dobry, zostaniesz zauważony. Ideologia dodaje natomiast, że jeśli nie zostałeś zauważony, widocznie nie byłeś dość dobry. Mit ten jest wygodny dla organizacji, gdyż przesuwa punkt ciężkości z instytucji na jednostkę. Usprawiedliwia to rytuały poniżenia. Kulturowo jest to opowieść nadająca wyzyskowi aurę tradycji. Wyzysk polega na asymetrii między wartością dostarczaną przez stażystę a tą, którą otrzymuje w zamian. W rzeczywistości stażyści bywają jedynie dodatkowymi rękami do nudnych zadań. Dlatego organizacje zawodowe opowiadają się za pełną odpłatnością staży. Brak wynagrodzenia tworzy bariery równościowe. Argument ten ma wymiar ekonomiczny oraz moralny. Bezpłatna praca zniekształca rynek, gdyż firmy obniżają koszty i zastępują płatne etaty darmowymi stażystami. W sektorze nastawionym na zysk brak wynagrodzenia wymaga silnego uzasadnienia edukacyjnego, w przeciwnym razie pozostaje naga relacja przewagi. Sektor kreatywny nie jest wspólnotą charytatywną, lecz gospodarką generującą zyski i prestiż. Tutaj apel do pasji nie może zastępować pytania o płacę. Typologia Freneta wyjaśnia, dlaczego ten system trwa. Uczeń traktuje staż jako przedłużenie edukacji. Entuzjasta kieruje się miłością do branży i kapitałem symbolicznym, co staje się pułapką pod hasłem „rób to, co kochasz”. Najbardziej strategiczny jest poszukujący pracy, który traktuje staż jako inwestycję w zatrudnienie. Strategia racjonalna jednostkowo może okazać się nieracjonalna społecznie. Gdy wszyscy zwiększają swoją dyspozycyjność, normą staje się jeszcze większe poświęcenie. Wyścig o zauważenie przekształca się w aukcję własnego czasu. Gospodarka stażowa mówi kilkoma językami naraz. Gdy ktoś pyta o płacę, odpowiada językiem edukacji, gdy o ryzyko, językiem pasji. Ta retoryczna wielojęzyczność sprawia, że system trwa. Jest to instytucja wielkiej niesprawiedliwości. W tym etapie skupiają się zasadnicze konflikty współczesnego kapitalizmu. spór między edukacją a zatrudnieniem, pasją a płacą, merytokracją a dziedziczeniem przewag. Pytanie o staże nie jest kwestią administracyjną, lecz pytaniem o moralną architekturę wejścia do zawodów prestiżowych. Kto może pracować za darmo? Przewagi klasowe nie znikają w biurze, lecz zmieniają formę. Pieniądz staje się dostępnością czasową, a obycie kulturowe tak zwanym dopasowaniem. Nikt nie musi deklarować złych intencji, wystarczy grać według reguł nagradzających uprzywilejowanych. Systemy rzadko mówią językiem przemocy, częściej posługują się językiem okazji. Kapitał finansowy to zdolność do przetrwania okresu niskich dochodów czy odbycia staży. Kapitał społeczny to dostęp do ludzi, kanałów informacji niedostępnych publicznie i rekomendacji. Kapitał kulturowy to umiejętność wejścia w przestrzeń władzy oraz panowanie nad językiem i własną obecnością. W sektorze kreatywnym te trzy kapitały wzajemnie się napędzają. System potrafi przetłumaczyć bogactwo na pozornie indywidualne cnoty. Dostępność czasowa wygląda jak zaangażowanie, a obycie przypomina profesjonalizm. Znajomość kodu jawi się jako naturalne dopasowanie, podczas gdy w rzeczywistości stoi za tym wcześniejsze szkolenie społeczne. Strukturalna przewaga zostaje uznana za indywidualną zasługę, a strukturalna deprywacja za osobisty brak. Problem zaczyna się wtedy, gdy dopasowanie zastępuje jawne kryteria kompetencji i staje się instrumentem reprodukcji jednorodności. Kiedy pracodawca twierdzi, że kandydat ma właściwy wiek, często nie opisuje różnicy kompetencji, lecz różnicę klasowego kodu. Intuicyjne oceny premiują podobieństwo do oceniających. Jeżeli intuicja nie jest kontrolowana przez procedury, staje się autopilotem reprodukcji. A autopilot klasy średniej zawsze ląduje na lotnisku klasy średniej. Ekonomia sygnałów wyjaśnia. Dlaczego niskopłatne staże wciąż funkcjonują? Pracodawcy szukają dowodów wartości kandydata, dyplomu, prestiżu uczelni lub gotowości do poświęceń. Staż ma świadczyć o determinacji. Ten sygnał jest jednak nierówny. Bezpłatna praktyka często wskazuje nie na ambicje, lecz na zasoby finansowe rodziny. Rynek odczytuje brak stażu jako mniejsze zaangażowanie, ignorując bariery ekonomiczne. To niesprawiedliwość informacyjna. Organizacja nauce wskazuje, bezpłatne staże tworzą bariery dla uboższych studentów. Płatne programy dają lepsze rezultaty i stają się głównym kanałem mobilności społecznej. Sygnał: odbyłem staż. Nie jest neutralny. W gospodarce stażowej segmentacja rynku zaczyna się przed pierwszym etatem. Istnieją staże dobre, płatne i rozwojowe, oraz staże peryferyjne, bezpłatne i chaotyczne. To dwa różne światy. Źle dobrany staż może utrwalić gorszą pozycję startową. Student z ograniczoną siecią kontaktów często trafia do miejsc niskiej jakości, wykonuje darmową pracę i traci wiarę we własne możliwości. Z kolei osoba uprzywilejowana ma szansę na staż wysokiej jakości, który otwiera drzwi do kręgów decyzyjnych. Samo słowo staż maskuje głęboką nierówność. Liczą się konkrety takie jak jakość, wynagrodzenie i mentoring. Analizy National Association of College and Employers potwierdzają, że płatne staże zwiększały prawdopodobieństwo otrzymania oferty pełnoetatowej w porównaniu do praktyk bezpłatnych. Bezpłatny staż nie jest tańszą wersją szansy, lecz imitacją wejścia na rynek, która kosztuje najwięcej tych, którzy mają najmniej. Staż uczy, że należy być dostępniejszym niż wynika to z umowy. Stażysta uczy się emocjonalnej samodyscypliny i nie pozwala, by zmęczenie wyglądało jak brak pasji. Tak kształtuje się nowoczesna podmiotowość pracownicza, wdzięczna za niepewność. W Stanach Zjednoczonych Departament Pracy stosuje test głównego beneficjenta. Bada on, czy stażysta uzupełnia pracę płatnych pracowników, zamiast ich zastępować. Jeżeli głównym beneficjentem jest firma przy fikcyjności struktury edukacyjnej, nie mamy do czynienia z treningiem, lecz z problemem zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii Hatton Trust rekomenduje zakaz praktyk nieodpłatnych trwających dłużej niż 4 tygodnie. Ten przykład nie jest jedynie anegdotą o mediach, lecz objawem strukturalnym. Gdy projekt generuje przychody, a stażyści wykonują realną pracę, pojawia się pytanie o zawłaszczenie wartości. Prawo pracy stanowi tutaj ostatnią linię obrony przed kulturą, która zamienia cudzą aspirację w darmowy zasób produkcyjny. Frenet wskazuje, że uczelnie pełnią funkcję pośredników ryzyka, nadają stażowi legitymację edukacyjną i budują partnerstwa z firmami. Uczelnia może działać jako bufor odpowiedzialności. Firma twierdzi, że staż jest edukacyjny, bo uczelnia przyznaje punkty, a uczelnia przekonuje, że to cenne doświadczenie rynkowe. W tym układzie student pozostaje głównym nosicielem kosztów. Warto pogłębić problem pedagogiki osmozy, gdyż stanowi ona racjonalizację braku odpowiedzialności. Pracodawca twierdzi, że nie musi szkolić formalnie, bo student uczy się przez zanurzenie. Tymczasem prawdziwa edukacja wymaga intencjonalności i struktury. Bez mentora osmoza staje się wróżeniem z zachowań przełożonych. Co więcej, pedagogika osmozy premiuje osoby posiadające już kapitał kulturowy. System oceni studenta pierwszego pokolenia jako osobę, która nie była proaktywna. W ten sposób antyprogram edukacyjny karze tych, których najbardziej powinien uczyć. Maksyma, że przebojowy młody człowiek uczy się więcej niż cichy, jest głęboko ambiwalentna. Bierność prowadzi do niewidzialności, lecz nie każdy może pozwolić sobie na bycie przebojowym. Ten sam styl zachowania oceniany jest różnie w zależności od płci, rasy czy klasy społecznej. Stanowczość uprzywilejowanego mężczyzny to potencjał przywódczy, u kobiety trudny charakter, a u osoby z mniejszości brak pokory. To rozbija narrację merytokratyczną. Stażysta nie jest oceniany wyłącznie przez pryzmat efektów pracy, ale przez to, kim jest i jak wpisuje się w oczekiwania społeczne. Dyskryminacja rzadko bywa jawna. Częściej operuje brakiem mentoringu lub pominięciem przy zaproszeniu na spotkanie. Nierówność nie zawsze krzyczy, czasem tylko konsekwentnie nie zaprasza do pokoju. Problem ten przenika do wielu sektorów profesjonalnych. Media i sztuka są szczególnie podatne na normalizację bezpłatnej pracy, gdzie prestiż działa jak zamiennik płacy. W 2025 roku The Guardian ostrzegał, że darmowe staże mogą pogłębiać wykluczenie osób z klasy pracującej. Krytyka gospodarki stażowej ma oponentów, którzy twierdzą, że staże obniżają próg wejścia i pozwalają zdobyć doświadczenie. To prawda pod warunkiem, że staż nie zastępuje płatnego etatu. Jeśli brak wynagrodzenia wyklucza uboższych, to próg wejścia istnieje tylko dla tych, których stać na jego przekroczenie. Kolejny argument mówi o braku środków w małych organizacjach kreatywnych. Jednak trudna sytuacja finansowa firmy nie daje jej prawa do cudzej bezpłatnej pracy. To nie jest solidarność, lecz outsourcing deficytu. Najbardziej naiwnym argumentem jest ten o dobrowolności staży, gdyż ignoruje on przymus strukturalny. Jeśli branża wymaga doświadczenia, a płatne miejsca są rzadkością, student akceptuje bezpłatną pracę z konieczności. Stanowisko Freneta jest jasne. System stażowy w sektorach prestiżowych ma skłonność do przekształcania obietnicy nauki w aparat selekcji i eksploatacji. Z perspektywy liberalnej staże dopasowują informacje między pracodawcą a kandydatem. Nadmierna regulacja może ograniczyć liczbę ofert, co uderzy w tych, którzy najbardziej potrzebują pierwszej szansy. Jednak okazja dostępna tylko dlatego, że jest bezpłatna, nie jest demokratyczną okazją. Konserwatyści podkreślają wartość formacyjną pracy u podstaw. Problem nie leży jednak w pracy od dołu, lecz w braku płacy i struktury. Pokora nie wymaga upokorzenia, a dyscyplina nie wymaga wyzysku. Psychologia przedsiębiorczości mówi o sprawczości. Jednak system często wymaga od jednostek heroizmu, by zrekompensować instytucjonalne zaniedbania. W ujęciu systemowym gospodarka stażowa działa jak klasyfikator społeczny. System deklaruje klasyfikowanie talentu, podczas gdy w rzeczywistości klasyfikuje mieszaninę talentu i przywileju. Prestiż dyplomu czy staż często nie są dowodem jakości, lecz predyktorem dostępu do zasobów. Systemy sztucznej inteligencji nie mogą zatem traktować gospodarki stażowej jako neutralnej. Muszą widzieć w niej system wysokiego ryzyka reprodukcji nierówności. Doświadczenie należy rozbić na realną konwersję i płatność, a dopasowanie przeanalizować przez pryzmat uprzedzeń. W przeciwnym razie model powieli ideologię rynku. Teoria kapitałów dowodzi, staż przetwarza nierówności pochodzenia w nierówności dostępu. Skoro jednak gospodarka stażowa jest instytucją, można ją przeprojektować. Zamiast maskować uprzedzenia, należy jawnie definiować kompetencje i wymagać płacy. Nie wolno zaczynać przyszłości branży od komunikatu, że czas stażysty jest bezwartościowy. W świecie, gdzie dopasowanie zastępuje kompetencje, a pasja staje się walutą zamiast wynagrodzenia, staż przestaje być szansą. Staje się luksusem. Pytanie brzmi, czy budujemy branżę opartą na talencie? Czy jedynie projektujemy elegancki system, w którym autopilot klasy średniej zawsze ląduje na lotnisku klasy średniej? Być może najwyższy czas przestać święcić każde wiadro z brudną wodą jako chrzcielnicę kariery.